wykład jak radzić sobie z sukcesem. Dopiero co rozmawialiśmy jak radzić sobie z porażką. Kilka osób dołączyło, bo tylko powiem, że rozmawialiśmy na przykładzie Józefa ze Starego Testamentu. Czytaliśmy i kilka lekcji wzięliśmy dla siebie, jak w obliczu porażek ludzie wierzący powinni sobie poradzić, jak się mierzyć z porażkami, jaką postawę mieć, żeby dojść do sukcesu, oczywiście do zdrowo pojętego sukcesu. A teraz porozmawiamy sobie o sukcesie, bo nieraz przychodzi, nieraz zaskoczy nas sukces i jak nie przywykliśmy do sukcesu i jak on przyjdzie, to możemy sobie z nim nie poradzić, jak nie wiemy, jak ten sukces teraz ugryźć. Co w takiej sytuacji, jeżeli komuś z Was by się przydarzył jakiś sukces, jak powinniśmy się zachować? Mówiłem w poprzednim wykładzie, że lubimy takie opowieści motywujące o tych ludziach, którzy zaczynali od porażek, a udało im się dojść do sukcesu, że są takim wzorcem, że czytamy o nich, że próbujemy pewne rzeczy potem kopiować do naszego życia. Ale prawda o człowieku jest taka, że znacznie lepiej sprzedają się odwrotne opowieści. Lubimy usłyszeć o tym, że ktoś miał sukces, a zdarzyła mu się spektakularna porażka. Powinęła mu się noga. Coś takiego jest w człowieku, że jakoś lepiej w internecie klikają się informacje o wojnach, o jakichś klęskach. Tutaj mieszkańcy Gdańska wiedzą, że latem na obwodnicy, jak jest jakiś wypadek, to korek się robi w dwie strony. Bo wszyscy chcą zobaczyć, czy komuś coś się stało, co to tam było i jest z jednej strony i z drugiej wszyscy hamują i się przyglądają na to nieszczęście. To trochę mówi coś o ludzkiej naturze. Jakoś tak lżej, jak Niemcy odpadli z mundialu, jak to zobaczyliśmy, jakoś tak nam lżej, jak jakimś celebrytom nie udał się kolejny związek i im się to rozpadło, a nasz związek ma się jak najlepiej. Nawet jeżeli to jest tylko nasz związek z telewizorem, to tak się poczujemy, że u nas jest okej, a tam nie. Więc tam nie jest tak źle. I ja też poszedłem tym tropem i przygotowałem znowu dla Was listę top 5. Moja taka subiektywna lista największych porażek. Ludzi sukcesu, którzy ponieśli spektakularną porażkę. Na miejscu piątym Macaulay Culkin. Ciężko to nawet przeczytać. Czy wiecie, kto to jest? Niektórzy wiedzą. Myślałem właśnie, że... Ale to pokazuje, jak spektakularna porażka jest tego chłopaka, że chociaż wszyscy go kojarzymy, jak był Kevinem samym w domu i samym w Nowym Jorku, to nie wszyscy kojarzą jego imię i nazwisko. No to niestety jest smutna historia. Czytałem taki artykuł. Kevin w szponach śmiertelnego nałogu. Aktor Macaulay Culkin zażywa ogromnej ilości leków i narkotyków. Ten młody chłopiec, który bardzo szybko doszedł do sukcesu. Nawet jak zgubił się w Nowym Jorku, to prezydent Trump mu wskazywał drogę w hotelu, jak go spotkał. Szybko doszedł do sukcesu. Na początku lat 90. odnosił sukces za sukcesem i niestety nie poradził sobie z tą wielką presją, nie poradził sobie z sukcesem. Płaci za to teraz wielką cenę, jak można przeczytać w artykule, zażywa ogromnej ilości leków, narkotyków, jego znajomi biją na alarm. Miał 10 lat, kiedy Kevin sam w domu wszedł do kin. Miał 12 lat, kiedy do kin wszedł Kevin sam w Nowym Jorku. A dzisiaj jego bliscy są zrozpaczeni. Opowiadają w artykule, można przeczytać, że aktor zaczął zadawać się z typami spod ciemnej gwiazdy, otaczają go narkomani, co dodatkowo utrudnia mu walkę z nałogiem. To tragedia, mówią załamani. Jego stan miał znacznie się pogorszyć, głównie w przeciągu ostatnich 18 miesięcy. Lista medykamentów, narkotyków, które codziennie zażywa, jest niezwykle długa. Nie dźwignął tego sukcesu. Minęło ileś lat, stoczył się. Na miejscu czwartym mojej subiektywnej listy osób, które nie dźwignęły sukcesu, znajduje się Whitney Houston. Ona znajduje się nawet w Księdze Rekordów Guinnessa jako najczęściej nagradzana artystka muzyczna w dziejach. Była pierwszą afroamerykańską artystką, która regularnie pojawiała się w stacji MTV w czasach, kiedy dominował rok białych ludzi. Houston była pierwszą kobietą, która zadebiutowała na pierwszym miejscu na liście Billboard 200 i jej kolejnych 7 singli pojawiło się na pierwszym miejscu na liście Billboard Hot 100. W latach 90. Hollywood wystąpiła w filmie Bodyguard, który odniósł wielki sukces kasowy.
nawet
myślę, że bardziej starsi kojarzą Whitney Houston niż młodsi tutaj wśród nas. Natomiast pod koniec lat 90. właśnie po sukcesie Bodyguarda sytuacja się zaczęła pogarszać i Whitney Houston, uważana dotąd za perfekcjonistkę, zaczęła spóźniać się na koncerty, odwoływać wywiady, nie wkładała już tyle serca w swoje występy, z czego była znana. Niektórzy w Polsce pamiętają, jakie było wielkie poruszenie, jak Whitney Houston przyjechała do opery w Sopocie w 99. i jakie było oburzenie, prawie tak jak po meczu Polska-Japonia, kiedy wyszła, odśpiewała coś tam bez jakiegoś zaangażowania w rękawiczkach i zeszła sobie. I w 2009 roku, udzielając szczerego wywiadu, powiedziała, że pod Bodyguardzie zaczęła brać narkotyki. Kokainę, marihuanę, Bobby i mąż za to dużo pił. Zażywanie narkotyków stało się codziennością. Wybrałem ją do mojego rankingu, ponieważ znalazłem takie zdjęcie w internecie, na którym widać, jak parę lat wcześniej ostrzega ludzi przed narkotykami. Zachęca, agituje, żeby mówić nie narkotykom. Niestety dziewczyna pogubiła się w tym sukcesie. Była w nim samotna, ale nie znalazła oparcia. Ten, który powinien być na niej oparciem, jej mąż sam ją wciągał w to. Razem pili, razem ćpali. Próbowała wielokrotnie wyjść z uzależnienia, brała udział w różnych terapiach. Niestety znaleziono ją martwą, koroner stwierdził całą masę, całą tablicę Mendelejewa w jej krwi, kiedy umarła. Taki był jej smutny koniec. Na miejscu trzecim z naszego podwórka. Jestem ciekaw, czy ktoś rozpozna.
Michał Wiśniewski.
Tak. Powinieneś się wstydzić. Trudno rozpoznać, tak. To jest Michał Wiśniewski. Trochę wygląda jak Robert Kubica w młodych latach. Tak, ale Robert Kubica nie jest przykładem aż tak, nie jest przykładem spektakularnego upadku w przeciwieństwie do Michała Wiśniewskiego. Kto nie zna tej czerwonej głowy w naszym kraju? Był na szczycie. To bez wątpienia. Sprawił, że ludzie śpiewali dziwne piosenki. Znali jakieś absurdalne teksty. Wszyscy śpiewali przez parę lat o wstępie miłości. Tak było. Kiedy byli na szczycie, jako ich troje, ten frontman ich troje, było tak, że nawet na cmentarzach sprzedawali wtedy znicze z melodyjką Wstań, bo jest, nie jestem sam. Autentyczna historia. Tak się działo. Był na szczycie. Poza tym w najnowszych dziejach Polski zapisał się jako założyciel Polskiego Związku Pokera. Jest właścicielem internetowego kasyna Wiśniewski Casino oraz strony o tematyce pokerowej Wiśniewski Poker. Co go nomen omen zgubiło. Nie wiem, czy wiecie, facet, który jak na polskie warunki zarabiał jakieś horrendalne kwoty, jest bankrutem. Dzisiaj wiemy, że śpiewa jakieś piosenki o filiżankach i próbuje wrócić na scenę, ale to jest cień tego, co on miał. W wywiadzie, który czytałem z nim, on opowiadał, że brali 100 tysięcy złotych za koncert, a jak wyjeżdżali w trasę, mieli 180 koncertów. I oni nie wiedzieli, co robić z tym pieniędzmi, nie wiedzieli, gdzie je nosić, gdzie je chować, te pieniądze. Mieli tyle pieniędzy i opowiada w tym wywiadzie, jak przewalił 35 milionów złotych. I mówi, że jego grzechem była głupota, no bo przepuścił te rzeczy na głupotę. Tu kupisz samochód, tu samolot, tam apartamenty na Tajlandii. Dziwna historia, straszna historia człowieka, który kolejny przegrał, kiedy przyszedł sukces niespodziewanie, eksplodował ten sukces, kiedy był na szczycie. Dzisiaj niestety jest na dnie. Ogłosił bankructwo, jest w nałogu. Aktualnie ma też powodzenie u kobiet, ma czwartą żonę teraz. Przykry obraz, naprawdę przykry obraz. Na miejscu drugim, to jest mój subiektywny ranking, więc wybaczcie, ale musiałem. Może mi przejdzie za jakiś czas, no, ale na dzień dzisiejszy na drugim miejscu znajduje się reprezentacja Polski w piłce nożnej, dumni z naszych. To zdjęcie podsumowuje wczorajszy dzień. To jest w trakcie meczu. Tak to wyglądało. Widziałem podpis do tego zdjęcia. Ostatni dzień w pracy przed urlopem. Niestety zawiedli, chociaż liczyliśmy na dużo. Oni sami liczyli na dużo, ponieważ znaleźli się na 6. miejscu nawet na świecie w rankingu FIFA i To też pokazuje pewną prawdę. No, ktoś jest gdzieś tam na 60, 70, nie ma się jakichś wielkich oczekiwań. Jak piłkarze Panamy strzelili bramkę Belgii, grzybając chyba już 5 bramek, to była radość w narodzie, bo udało się strzelić bramkę. My oczekiwaliśmy czegoś więcej, oni oczekiwali czegoś więcej. Co się stało? Sukces pełną gębą, sława, wielkie pieniądze. Czytałem, że Lewandowski zarabia w jeden dzień tyle, co ratownik medyczny przez 6 lat. Jeden dzień. Dziwna rzecz. Mają miliony obserwatorów, o czym mówiliśmy, w mediach społecznościowych, cokolwiek zrobią, gdzieś się pojawią, to jest wielkie poruszenie, jeżeli by taki Lewandowski przed mistrzostwami, teraz nie wiem, ale przed mistrzostwami gdzieś w Polsce, w Gdańsku stanął na przykład na ulicy i zaczął wydawać autografy, to by kolejka była taka, że pewnie by umarł z odgodnienia, zanim by skończył. Co się stało? Czemu nie dźwignęli tego sukcesu? Po wczorajszym meczu Lewandowski się trochę tłumaczył, ale troszkę się też tak pochwalił, że udało się przynajmniej przeprowadzić kilka akcji, które są znakiem firmowej polskiej drużyny narodowej. I wtedy dziennikarz zadał mu pytanie, które każdy z nas chciałby im zadać, każdy, kto się trochę interesuje piłką, i zadał mu pytanie, to dlaczego nie mogliście tak grać od początku? I teraz odpowiedź Roberta Lewandowskiego: nie wiem. Nie wiem, czy nie popełniliśmy jakichś błędów w przygotowaniach do pierwszego meczu. Może uśpiły nas wyniki meczów sparingowych. Przed Euro 2016 było inaczej. Przegraliśmy z Holandią, zremisowaliśmy z Litwą. Teraz zremisowaliśmy z Chile, a później gładko pokonaliśmy Litwę 4-0. Może to nas uśpiło. Może straciliśmy czujność. I to są bardzo mądre słowa kapitana naszej reprezentacji, bo one pokazują właśnie to, że nie byli gotowi, nie poradzili sobie z tym sukcesem. Ten sukces, który ich zaskoczył, nie byli przygotowani i stracili czujność. I oczywiście, tak jak w poprzednim wykładzie, zaczęliśmy od kilku osób w rankingu spoza Pisma Świętego. Spokojnie, ci, którzy nie byli na poprzednim wykładzie, zmierzamy do Pisma Świętego, że będziemy dużo szukać w Piśmie Świętym, będziemy wędrować, będziemy wgryzać się w Słowo Boże. No nie będziemy jakoś teraz na podstawie tych osób szukać odpowiedzi, szukać lekcji, jak radzić sobie z sukcesem. Ale faktycznie dobrze jest czasem przyjrzeć się tym, którzy nie poradzili sobie z sukcesem, żebyśmy my wyciągnęli z tego jakieś wnioski i nie trafili na listę spektakularnych upadków. I nie mówimy teraz o sukcesie, który wczoraj zdefiniowaliśmy jako prawdziwy sukces, czyli o społeczności z Panem Bogiem, o tym, że kiedy mamy radość stracenia na rzecz Jezusa, i nie mówimy o wolności odskupienia się od siebie, tylko mówimy o sukcesie w rozumieniu powodzenia, dobrobytu, bo takie rzeczy nasze społeczeństwo uznaje za sukces. Bo to nie jest tak, że wierzącym nie przytrafia się też taki sukces. Zdarza się niektórym wierzącym, że przychodzi dobrobyt, że przychodzi powodzenie. Wierzący mogą dobrze zarabiać. Może być tak, że powodzi im się i w pracy, i w szkole, i w rodzinie. To nie jest tak, że chrześcijanie nie są atrakcyjni, jeżeli chodzi o związki. Jeżeli ktoś przestrzega Słowa Bożego, tak jak czytaliśmy o Józefie dopiero co, on odniósł po pewnym czasie też taki spektakularny sukces, jeżeli chodzi o dobrobyt. Jeżeli ktoś z nas jest młodym człowiekiem i poważnie traktuje Pana Boga, czyta Słowo Boże, stosuje się do Niego, z bojaźnią wykonuje wszystkie swoje zadania, jakie ma powierzone, do tego jeszcze ma poczucie humoru, to taka osoba będzie miała powodzenie u płci przeciwnej. Ale wiem, że chrześcijanie powołani do prawdziwego sukcesu, nieraz, a może i często właśnie z tym sukcesem przychodzi dla nich powodzenie i błogosławieństwo w postaci dobrej pracy, tak jak mówiłem, w postaci jakiejś umiejętności, przeciętnego talentu. Ale musimy być przygotowani, żeby sobie z tym poradzić, bo w Piśmie Świętym widzimy, że nie każdy sobie poradził z tym, kiedy w jego życiu pojawił się dobrobyt. Powtórzę to jeszcze raz, tylko że naprawdę sukces jest dostępny dla chrześcijan. To nie jest tak, że my teraz, jeżeli coś nam dobrego się wydarzy, to powinniśmy się czuć, że coś jest nie tak. Żebyście też nie mieli takiego odbioru tej konferencji, że no, sukces generalnie to jest coś złego, to nie jest dla chrześcijan. Nie, my po prostu powinniśmy w umiejętny sposób do tego podchodzić. Wczoraj zresztą na koniec wykładu przytoczyłem słowa Jezusa, który powiedział, że nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowanych, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Jest wiele historii mężów Bożych, naprawdę mężów Bożych, którzy też po ludzku osiągnęli sukces. Tak przychodzi mi na myśl David Wilkerson na przykład, który był prostym pastorem, który odebrał powołanie, żeby ruszyć do Nowego Jorku i żeby głosić Ewangelię na ulicy, żeby głosić Ewangelię uzależnionym, żeby wyjść z dobrą nowiną do tych, którzy znajdowali się w gangach. I nawet po ludzku ludzie muszą przyznać, że on osiągnął sukces. Wiadomo, że największym sukcesem jest to, że wytrwał przy Panu do końca i że jest w niebie, ale też to, że jest wiele ośrodków Team Challenge na całym świecie. My zanim mieliśmy okazję być w tym zborze, w kościele na Times Square, gdzie się ludzie do dzisiaj gromadzą w pięknym budynku, jeździł po całym świecie. Wielu ludzi pewnie niewierzących mogło mu zazdrościć, że jeździ z miejsca na miejsce i występuje przed tłumami. Był w pewnym sensie sławny. Więc taki sukces jest dla nas dostępny, nie ma w tym nic złego, o ile dobrze jesteśmy do niego przygotowani, jeżeli sobie z nim radzimy. Sukces może przyjść do naszego życia, gdy będziemy w Boży sposób radzić sobie z porażkami, jak uczyliśmy się w poprzednim wykładzie. I Słowo Boże przecież mówi, że sprawiedliwemu będzie się powodziło na jego drogach. Ale widzimy, że tak wielu ludzi w obliczu sukcesu gdzieś podwinęła się noga i upadła. I to samo tyczy się duchowego życia. Niestety nie musimy osiągnąć spektakularnego sukcesu, żeby sobie z nim nie poradzić. Często zwyczajny, przeciętny dobrobyt, średnia krajowa, bezpieczna praca, stały dochód powoduje, że odpadamy od łaski. Kiedy nic złego nam się nie dzieje, to jakoś tak zwalniamy w duchowym rozwoju, jakoś tak mniej nasze myśli podążają do Pana Boga, kiedy tak jest nam dobrze, tak zwyczajnie, tak niczego nam nie brakuje, to czego mielibyśmy szukać więcej? Niestety tak jest, że kiedy ktoś dostrzegnie w końcu nasz talent, mniejszy lub większy, zacznie wejrzeć nasze ego, sprawia to, że nieraz porzucamy biblijne standardy naszego życia. Nieraz spojrzenie pięknej dziewczyny albo przystojnego młodzieńca może nam zawrócić w głowie i zapominamy już o całym Bożym świecie. Jak zauważyliście, lista top 5 ludzi, którzy mieli sukces, a ponieśli spektakularną klęskę, nie została zamknięta. I teraz przejdziemy do numeru 1 na mojej liście, do postaci z Biblii. Jak myślicie, kto w Piśmie Świętym miał wielki sukces? Jedidia, czyli Salomon. Chciałem was zbić z pantałyku, bo to jest takie, że wiemy, Salomon, Salomon, ja już znam wszystko i teraz byście się wyłączyli. Mówię w ogóle nie mówię, że to jest Salomon, jakby mówił, że Jedidia cały czas, to byście może słuchali, bo byście poczuli się głupio, że czytacie Biblię, jesteście na konferencji, nie wiecie o kim mowa, nie? To byście sprawdzali. Nie będę aż tak perfidny. Natomiast chciałem was obudzić, bo ja sam wiem po sobie, że po tym potrafię się wyłączyć, ale to znam tą historię, to już jesteśmy po jednym wykładzie, jesteśmy po ciężkim dniu, jesteśmy po ognisku i można by się już kimnąć, nie? Specjalnie użyłem właśnie tego imienia, ponieważ ono się pojawia w drugiej księdze Samuela, w 12 rozdziale od 24-25 werset. To jest fragment, te dwa wersety mówią o narodzinach po prostu Salomona. Następnie Dawid pocieszał Batrzebę, swoją żonę, Przybył do niej i obcował z nią, potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon. A Pan go miłował i poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana, ze względu na Pana. Jak przyglądaliśmy się Józefowi, tak teraz zechcielibyśmy przyjrzeć się Salomonowi. Generalnie wiemy, kto to jest. Wiemy, że to był król, wiemy, że był synem Dawida i Batrzeby. No ale nie wiem, czy tak zdajemy sobie sprawę z tego, że zaraz po narodzinach on został oddany pod opiekę do proroka Natana. I to jest istotne, żebyśmy uchwycili, jak wyglądało jego dzieciństwo. To nie był byle jaki prorok, to był wielki prorok. On zresztą był synem króla, więc król mógł do najlepszych wychowawców posłać swojego syna. I co jest bardzo ciekawe, że Natan zmienił jego imię. Znaczy zmienił, nadał mu imię. W jednej wersji czytamy, że król nadał mu imię Salomon, posyła go do proroka Natana, a Natan nazywa go Jedidia. I to jest ciekawe, bo przez całą młodość, kiedy jego wychowawca go przywoływał, to on słyszał umiłowany przez Pana. W ten sposób się do niego zwraca. Czyli miał zakodowany Salomon w głowie, w główce od najmłodszych lat, że on jest umiłowany przez Pana. Miał dobre dzieciństwo. Pewnie lepsze niż Józef, który pasł owce. Nie miał w otoczeniu braci, którzy chcieli go zabić, przynajmniej na początku. Był synem królewskim i mówiliśmy, że Józef prawdopodobnie słyszał od swojego ojca sporo o snach, od Jahwe, od Boga. To tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że młody Salomon wiele od swojego wychowawcy słyszał o Bogu. Obserwował przede wszystkim proroka Natana, jak Bóg do niego przemawiał, jak przez proroka Natana przemawiał, jak go używał. Działo się wtedy wiele rzeczy. Był wychowywany w poznawaniu pism, czego nie mógł mieć jeszcze Józef, bo jak zauważyliśmy, Józef jest opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, więc nie mógł być jeszcze w pięcioksięgu. Natomiast kiedy był Salomon, to on już mógł czytać historię Józefa. Bo to było przekazywane. Mógł rozwijać się w tym. Już Salomon był trochę w takiej sytuacji lepszej jak my, jak mówiliśmy sobie na poprzednim wykładzie, że my mamy tą radość, że mamy już Słowo Boże, możemy je studiować, możemy zagłębiać się w nie. A do tego oczywiście Salomon przyglądał się swojemu ojcu. Bo to nie jest tak, że Dawid się go pozbył i przyślijcie mi go, jak będzie miał 30 lat, jak będzie odchowany. Nie, on miał kontakt z ojcem i też widział. A wiemy o Dawidzie, jak Słowo Boże mówi, że Dawid był człowiekiem według serca Bożego. Miał niezwykłe świadectwo i też obserwował, jak Bóg przemawiał do Dawida, w jaki sposób go błogosławił, jak Dawid się rozwijał w służbie. Wiele rzeczy od najmłodszych lat mógł zaobserwować. Jak powiedziałem, na pewno nie miał źle, bo miał tatę króla, miał opiekuna. Kiedy Salomon się urodził, Dawid już był na tronie co najmniej 10 lat. I tak patrząc na te daty, wiemy, że Salomon zostanie królem. Miał wtedy pewnie ponad 20 lat, a na pewno mniej niż 30 lat, więc był raczej młodą osobą, jak niektórzy z nas na tym miejscu. W tym czasie mniej więcej został królem. I życie Salomona może powiedzieć, że jest pasmem spektakularnych sukcesów. Już za czasów Dawida prawie nie było źle, ale za czasów Salomona było jeszcze lepiej. Salomon zaczął rozbudowywać miasto, Salomon w końcu doświadczył pokoju w Izraelu, Dawid różne wojny kończył, a za Salomona był pokój. Wszystko działo się bardzo dobrze. Zdobył niezwykłe wręcz bogactwo. Pewnie też nie był brzydki. A na pewno nie brakowało mu, kolokwialnie mówiąc, wypasionych strojów. Bo musiał mieć na pewno takie stroje, że plebs jeszcze 1000 lat później o tym rozmawiał. Bo kiedy Jezus wśród prostych ludzi w Galilei się przemieszczał i z nimi rozmawiał, to było 1000 lat później, to odwoływał się do Salomona, bo czytamy w Łukasza 12:27: spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jeden z nich. Czyli coś było w tym przyodzieniu Salomona takiego, że to zapadło Żydom w pamięć, że to było coś niesamowitego. I w tym kontekście oczywiście widzimy, że Jezus nie zachwyca się Salomonem, tylko wskazuje na wielkość Boga, ale to też pokazuje, jaki sukces osiągnął Salomon. Ale nic z tego jest najbardziej znany. Chodzi przede wszystkim o jego mądrość, to wiemy. Mądrość, którą otrzymał od Boga. Jedidia, umiłowany przez Boga, miał relację z Najwyższym. I był uczony od dziecka, żeby o to zabiegać. I kiedy został w końcu królem, a nie zbudował jeszcze świątyni, udał się na jedną ze służby złożyć ofiarę Bogu. Wtedy tak się robiło. I czytamy o tym w pierwszej królewskiej, w 3 rozdziale. I proszę, jeżeli macie Biblię, otwórzcie sobie pierwszą królewską, bo teraz w niej będziemy. Bo cała historia dotycząca Salomona jest zawarta właśnie w pierwszej królewskiej, od 1 do 11 rozdziału. Teraz otwórzmy 3 rozdział i czytamy od 4 wersetu. Pewnego razu król udał się do Gibeonu, by złożyć ofiarę na tamtejszym wspaniałym wzgórzu. Na jego ołtarzu Salomon złożył 1000 ofiar. I właśnie w Gibeonie, nocą we śnie, ukazał mu się Pan. Proś, zachęcił. Co miałbym ci dać? Salomon na to: ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był ci wierny, postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Okazałeś mu tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Panie mój Boże, ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć. Daj więc twojemu słudze chłodne serce, by umiał sądzić lud, rozróżniać między dobrem a złem. Bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną, dlatego że prosiłeś właśnie o coś takiego. Powiedziałeś, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygać, to spełnię twoją prośbę. Oto daję ci mądre i rozumne serce, takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą, ani taki jak ty nie powstanie po tobie. Ponadto daję ci to, o co nie prosiłeś. To jest bogactwo i sławę. Po wszystkie twoje dni pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak ty. A jeśli będziesz kroczył moimi drogami, przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak twój ojciec Dawid, to obdarzę cię również długim życiem. Piękna historia. Widać, że wychowanie Natana nie poszło w las. Widać, że zabiegał o kontakt z Bogiem. To dzieje się coś niesamowitego. Bóg się objawia mu poprzez sen. Ale to było realne. To nie był tylko sen. To nie była tylko jego fantazja. Bo już zaraz później mamy historię, jak pierwszy sprawiedliwy, niezwykły sąd wydaje Salomon, jak te dwie kobiety się kłóciły o dziecko i mówi, żeby to dziecko przeciąć. Znamy tą historię. Natomiast kiedy Izraelici usłyszeli o tej historii, tak jak my kiedyś usłyszeliśmy, to wtedy zadziwili się mądrością, która pochodzi od Boga. Wszystko rozwijało się w dobrym kierunku. W pierwszej królewskiej, 4 rozdziale, 29 i 34 wersecie, do 34 wersetu czytamy, że Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległością wiedzy, taką jak piasek na brzegu morskim. Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był mądrzejszy niż inni ludzie, niż Etan Ezrachita, jacyś znani w tamtych czasach mądrzy ludzie, niż Heman, Kalkol i Darda, synowi Machola, i cieszył się sławą u wszystkich okolicznych narodów. Wygłosił też 3000 przypowieści, a jego pieśni było 1005. Wypowiadał się o drzewach, począwszy od cedru na Libanie, o hizo, który wyrasta z muru, o zwierzętach i ptactwie, o płazach i rybach. Schodzili się zatem dziekami spośród wszystkich ludów, by słuchać mądrości Salomona. Przybywali poddani wszystkich królów ziemi, ludzie, którzy zetknęli się z jego mądrością. Był sławny sługiem. Kiedy czytamy przypowieści, widzimy, że one są tak krótkie w formie, a tak treściwe, że dzisiaj pewnie konto Salomona na Twitterze by było ciągle udostępniane. Tak, odnosząc się do wczorajszego pojęcia sukcesu. On był obserwowany. Był obserwowany dosłownie. Ludzie ciągnęli zewsząd, żeby z nim poprzebywać, żeby go zobaczyć, żeby usłyszeć jego słowa. Można powiedzieć, że był celebrytą. A w pierwszej królewskiej, w 10 rozdziale, w 23 wersecie do 25 czytamy, że król Salomon przewyższał bogactwem i mądrością wszystkich królów ziemi. Wszyscy chcieli się z Salomonem spotkać, posłuchać mądrości, to co powiedzieliśmy, którą Bóg go obdarzył. Goście tacy każdego roku przywozili ze sobą dary. Naczynia srebrne i złote, szaty, broń, wolności, konie oraz muły. Czyli jeszcze do tego sukcesu, że nie tylko chcieli go zobaczyć, to jeszcze dochodzi to, że on na tym nieźle zarabiał, bo każdy przyjeżdżał z jakimiś prezentami. Salomon to absolutny top, pełen pakiet, ma wszystko, ma sukces według świata, a jednocześnie ma kontakt z Bogiem. I co się stało, że raptem kilka wersetów dalej, w 11 rozdziale, czytamy o jego upadku. W 11 rozdziale od 4 do 11 wersetu czytamy słowa: kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami. Także jego serce nie było tak bez reszty oddane Panu, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. Poszedł więc Salomon za Asztoret, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydą Amonitów. Salomon postępował źle w oczach Pana i nie trwał przy Panu tak, jak trwał Dawid, jego ojciec. Wtedy to właśnie Salomon zbudował na górze położonej na wschód od Jerozolimy świątynkę dla Kemosza, ohydy Moabitów, i dla Molocha, ohydy Amonitów. Podobnie postępował względem wszystkich swoich kobiet z obcych plemion, które spalały kadzidła i składały ofiary swoim bóstwom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że odstąpił od bycia przy Panu, Bogu Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał, i przykazał mu właśnie w tej sprawie, aby nie szedł za innymi bogami. On jednak nie dotrzymał tego, co Pan mu przykazał. Pan powiedział zatem do Salomona: ponieważ tak się z Tobą stało, nie dotrzymałeś przymierza ze mną ani usta, które Ci dałem, to już nieuchronnie wyrwę Ci królestwo i przekażę je Twojemu słudze. Co się stało? Jak to się mogło stać? Jak mogło się to stać? Powinniśmy się złamać za głowę. Jak? To się nie mieści w głowie. Przecież miał wspaniałe obietnice. Przecież niczego mu nie brakowało. A jednak nie wytrwał w tym sukcesie. To znaczy, że gdzieś popełnił błędy. I one, te błędy, staną się teraz dla nas lekcją. Weźmiemy sobie Salomona jako antyprzykład, jak się nie zachowywać. I 5 takich lekcji weźmiemy dla naszego życia. 5 wskazówek, jak radzić sobie z sukcesem. Bardzo konkretnych. Pierwsza wskazówka. Zawsze bądź czujny. Nigdy nie pozwól sobie na to, żeby stracić uważność, chociaż na chwilę. Jedno z polskich przysłów mówi, że licho nie śpi. Coś w tym jest. Znany fragment ze Słowa Bożego mówi nam: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Trzeba być ostrożnym. Widzicie, co się stało z naszą reprezentacją, z Lewandowskim, kiedy chwilę się rozluźnił i nie spodziewał się takich trudności w pojedynku z Senegalem. Gdy czujemy się mocni, wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ja myślę, że Salomon poczuł się zbyt mocny. Zbyt wielkie pasmo sukcesów, pokój, powodzenie we wszystkim uśpiły jego czujność. I tutaj mamy do czynienia z paradoksem, o którym pisał apostoł Paweł. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale czytamy: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje. Jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie: dosyć masz, ty masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubi się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paradoks Salomona jest taki, że kiedy stał się po ludzku bardzo mocny, wtedy się objawiła jego słabość i doprowadziła go na starość do totalnego upadku. Pokusy przychodzą do ludzi, niezależnie czy ludzie są wierzący w Boga, czy niewierzący. Niewierzący nie wiedzą, że przyszły pokusy, nie wiedzą, że są zniewoleni. Ale jeżeli stajemy się wierzący i zaczynamy wyznawać Jezusa jako naszego Króla, to nie znaczy, że jak ręką odjął, nie będziemy mierzyć się z pokusami. Będą przychodziły. Natomiast już w pierwszej Mojżeszowej Bóg przemówił do Kaina, że u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Próby, pokusy będą przychodzić. Są naturalnym elementem naszego rozwoju, naszej drogi za Panem. Powiem więcej. Im bardziej chcesz się zaangażować w pracę na rzecz Królestwa, im bardziej chcesz poświęcać swoje życie dla Boga, tym więcej będzie przychodziło od pokus, tym trudniejsze będą się okazywały. Tym będzie momentami ciężej i tym bardziej musimy zachować czujność i polegać na Bogu. Przed laty słyszałem historię pewnego ewangelisty, nie pamiętam, czy to nie był Billy Graham, nie chcę skłamać, ale któryś właśnie z amerykańskich ewangelistów opowiadał, że kiedy jeździł po całym kraju, to zdarzyło się, że kiedy wrócił z ewangelizacji, ktoś podesłał opłaconą prostytutkę do jego pokoju. Przyszła do drzwi i chcieli w ten sposób go zdyskredytować, chcieli go złamać i to się potem wielokrotnie też powtarzało. Ktoś czekał z aparatem, żeby zrobić zdjęcie, żeby go przyłapać w takiej sytuacji, żeby zniweczyć to dzieło. I Billy Graham powiedział: gdy Bóg zapuka do drzwi, wyślij Jezusa, żeby je otworzył. Jest bardzo mądre zdanie. Kiedy przychodzą pokusy do naszego życia, musimy być czujni, usłyszeć to pukanie i wysłać Jezusa, żeby otworzył te drzwi. Niestety wielu ludzi, którzy pracowali dla Boga, czynili wspaniałe rzeczy, świetnie zaczynało, nie wytrwało, bo gdzieś stracili czujność. I szkoda teraz czasu, żeby ich przywoływać, żeby pochylać się nad ich życiem, ale czytałem książkę jedną niedawno, przeglądałem ją potem, Boży Generałowie, sukcesy i porażki. Tam są opisani różni mężowie Boży, którzy i wskrzeszali zmarłych, i uzdrawiali, i różne historie tam się działy. I nie każdy wytrwał do końca. Niestety niektórzy stracili czujność i siedzą w więzieniu, bo przyłapali, czy defraudowali, czyli kradli środki, które ludzie wysyłali na ewangelizację. Jeden znany ewangelista, czyli Swaggart, został złapany z prostytutką, kiedy już miał naprawdę bardzo oglądany przez 1000 ludzi program telewizyjny, kiedy on już zatrudniał 10 tysięcy osób w tej swojej organizacji. On wtedy się skruszył przed kamerami, przed milionami ludzi, wyznał swoje grzechy płacząc. Ludzie mu przebaczyli, a po 3 latach został złapany z inną prostytutką. Takie rzeczy niszczą niestety też wiarę. To jest też lekcja na marginesie, żeby nie pokładać swojej ufności na ludziach, ale w Bogu, tylko i w Bogu, bo ludzie zawsze mogą upaść. Natomiast diabeł będzie atakował te osoby, które stoją gdzieś też na froncie, które działają, które chcą ewangelizować, bo wie, że jeżeli przywiecie je do upadku, to i inni się zgorszą. Ja nie chcę teraz oceniać że te osoby od początku uprawiały jakąś farsę, że bawiły się w Kościół, że chciały zarobić pieniądze, że czerpały z tego korzyści. Wierzę, że wielu z nich zaczynało z czystym, pięknym sercem, z pragnieniem służenia Bogu, tak jak i Salomon, kiedy miał prosić, prosił o mądrość, ale z czasem nie zachowują czujności i odpadają. Dlatego zawsze bądź czujny. Po drugie, patrząc na Salomona, pamiętajmy, żeby być skromnymi, żebyśmy uczyli się poprzestawać na małym. Niezależnie od tego, ile posiadasz, nie zmieniaj się. To, że coś możesz, nie znaczy, że musisz to robić. Oglądałem w internecie, jak jeden z kaznodziei ruchu wiary nawoływał dodatków i mówił, że teraz potrzebuje mieć odrzutowiec i trzeba zabrać te pieniądze, żeby on mógł szybciej i bardziej komfortowo, bardziej wypoczęty na różne krucjaty dolatywać. Widzimy absurd tej sytuacji, już też nie chcę mówić, jak ten człowiek potem skończył. Słowo Boże uczy nas, żebyśmy umieli być skromnymi, żebyśmy umieli poprzestawać na małym. Mówi się o tych, którzy doszli do wielkich pieniędzy, że często gdzieś ich odcina od rzeczywistości, że soduwa uderzyła do głowy. Tak się mówi teraz o piłkarzach, tak się mówi, można powiedzieć, o Wiśniewskim, który też właśnie tu kupił samochód, tam apartamenty i 35 milionów wydał. Słowo Boże uczy nas, żebyśmy niezależnie od tego, w jakich okolicznościach materialnych jesteśmy, żebyśmy byli niezmienni. W liście do Filipian w 4 rozdziale, 10 wersecie do 13 czytamy: uradowałem się wielce w Panu, tu mówi Paweł, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście ku temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czytaliśmy, że Bóg przemówił w innym miejscu do Pawła, że dosyć ma, gdy ma łaskę Boga. I to jest wystarczające. To jest najważniejsze. Ale my widzimy z historii Salomona niestety, że on nie umiał poprzestać na tym, co miał. On miał wielkie bogactwo, ale kiedy wczytacie się w pierwszą księgę królewską, widać, że on je pomnaża, on wymyśla, handel zaczyna uprawiać, tu to, tu tak, tu zapraszał, tu przyjeżdżali do niego i gromadził, i gromadził, i gromadził coraz więcej. Mimo, że tego nie potrzebował. Czy było to konieczne? Nie. Paweł pisał do Tymoteusza: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. W przykładzie Biblii Ewangelicznej, jeśli jest połączona z umiarem. Bądźmy skromni. Po trzecie, bądźmy ostrożni w tym, w jakie relacje wchodzimy. To nie jest obojętne, z kim spędzamy czas. To nie jest obojętne, kim się otaczamy, z kim siadamy do obiadu w szkole czy w pracy. Bądźmy ostrożni, jak dobieramy sobie przyjaciół, znajomych, partnera na życie. Wczoraj czytaliśmy w psalmie pierwszym, że szczęśliwy jest ten, kto nie idzie za radą bezbożnych i nie zasiada w tronie szyderców. W liście do Rzymian Paweł, kończąc ten list, mówi do wierzących: proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. W drugim Jana, w 9-10 wersecie czytamy: kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Są konkretne, ostre słowa. Taki kontakt, nawet luźne spotkanie, zapraszanie do domu może mieć z czasem zły wpływ na naszą wiarę. Tym bardziej ciężko zrozumieć mi dobrowolne pakowanie się w związek z taką osobą, która nie wierzy w Boga, która nie uznaje Jezusa za naszego Zbawiciela, która nie uznaje, że Jezus umarł za nasz grzech i zmartwychwstał i wróci w chwale. Ciężko to pojąć. Chociaż sam tego próbowałem w swoim życiu. Bo jakoś racjonalnie próbowałem sobie wytłumaczyć, że ta osoba się nawróci. Ale Słowo Boże, i to muszę powiedzieć z tego miejsca też, jeżeli jesteście, jeszcze nie jesteście w związku. Słowo Boże nas przestrzega przed tym. I historia Salomona nas przestrzega przed tym. Słowo Boże jest bardzo wyraźne w tym. Może nie wypada mówić z kazalnicy, bo dzisiaj nie wypada ludziom mówić, co mogą, czego nie mogą. Mi nie wypada mówić, z kim się nie możecie wiązać, bo co mi do waszego życia prywatnego. Ale Słowo Boże wypowiada się na ten temat. Kiedy wczytujemy się w historię Salomona i widzimy, na czym polegał jego grzech, to czytajmy Księgę Nehemiasza, 13 rozdział. Od 23 wersetu Nehemiasz mówi: również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aszdodyckie, amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aszdodycku czy innym języku tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku, więc zgromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż, uważajcie, czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? I tutaj wiemy, rozumiemy, wierzę, że to rozumiemy, że tu nie chodzi o czystość rasy, że nie jest tylko z Polakami. Chodzi o wiarę. Chodzi o to, że nie ma, nie powinniśmy wchodzić w obce jarzmo. Będziemy się męczyć. Będziemy się męczyć i nawet jeżeli będzie przyjemnie, nawet jeżeli wydaje mi się, że nie będziemy się męczyć, to Słowo Boże, to przykład Salomona wyraźnie pokazuje to, że sukces może potem się obrócić w porażkę. Ja wiem, że to jest trudna kwestia. Ja wiem, że w dzisiejszym kościele, w zborach jest taki marny wybór, bo tak mało jest tych wierzących i niektórzy przeżywają taki dramat, że już nikogo nie znajdą. Ale to nie jest dobra droga, żeby zacząć racjonalizować, żeby zacząć sobie tłumaczyć swoje odstępstwo od Słowa Bożego. Bądź ostrożny, żebyś nie upadł. Dla Boga wierzę, nie ma rzeczy niemożliwych. I może tak być, że będziemy wierni trzymać się Słowa Bożego i wtedy On stwierdzi, że jeżeli zbory będą wierni w tym, zobaczę, że są gotowe, żeby zaopiekować się nowo narodzonymi i przyda tej łaski, że Ewangelia dotrze do większej ilości ludzi. Mocno w to wierzę, że tak może być. Po czwarte, patrząc na Salomona, badaj, gdzie jest twoje serce, by nic nie zajęło miejsca Boga. Jezus nas uczył, w Mateusza w 6 rozdziale znajdujemy słowa: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Gdy bogaty młodzieniec, czyli obraz sukcesu, jakby nie patrzeć, przychodzi do Jezusa i pyta się go, w Ewangelii Mateusza znajdujemy to w 22 rozdziale, pyta się go: nauczycielu, które przykazanie jest największe? Jezus mu odpowiada: będziesz miłował Boga. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Nic nie może, nic nie powinno zająć miejsca należytego Bogu w naszym życiu. Bo to znów by oznaczało, że my stajemy w centrum. Że zapominamy o tym, co wczoraj mówiliśmy, że Słowo Boże, że Bóg ma być w centrum, a my znowu jesteśmy wtedy na piedestale, to znowu zaczynamy inwestować w nasz pozorny sukces. Badaj swoje serce, żeby to nie było znowu ja. Czy to znaczy, że młody chrześcijanin nie może mieć hobby? Nie chcę powiedzieć, że chrześcijanin, nie powiem z tego miejsca, że chrześcijanin nie może mieć hobby. Ale jeżeli masz jakieś takie hobby, które tak bardzo cię zajmuje, że nagle się okazuje, że jesteś dobry w kopaniu piłki i teraz wszystkie treningi są w niedzielę i już nie mogę chodzić do zboru, to się zastanów nad tym. Jeżeli ci się okazuje, że jesteś taki dobry, nie wiem, w jakiejś sztuce i chcą cię zaprosić na wernisaż, ale nie jest dobrym tonem, żeby tam było coś o Bogu i musisz teraz usunąć pewne prace, bo żeby kogoś nie urazić, to nie jest to dobre miejsce. Jeżeli musisz zapierać Ewangelii, jeżeli musisz zmieniać jakieś swoje podejście w to, co Bóg ci wskazuje, to znaczy, że być może Bóg już nie jest na pierwszym miejscu. Nie chcę demonizować chłopi, nie chcę go też jakoś uduchawiać. Ja wierzę, że Pan Bóg będzie nas prowadził. Jeżeli szukamy Jego woli, to On nam w odpowiednim czasie wskaże pewne rzeczy. Ja przez lata miałem swoje hobby, zajmowałem się fotografią, robiłem zdjęcia, troszkę na tym zarabiałem, troszkę mi to wciągnęło i wtedy spotkałem wśród tych samych ludzi wierzących dwie postawy. Ludzie czytają tą samą Biblię i jedni mnie napominali i mówili, że jestem w grzechu, trwam, że nie mogę robić zdjęć, że to jest złe, że te zdjęcia to prowadzą ludzi do grzechu. Demonizowali moje hobby. Chociaż wiem, że przez to, że umawiałem się na różne sesje, tam nieraz make-up się robiło 3-4 godziny, można było z modelką porozmawiać, kilku osobom złożyłem świadectwo o Jezusie, wiem, że były też dobre momenty, to z drugiej strony byli też ludzie w kościele, którzy uduchawiali moje hobby. Mówili, o, taki talent od Pana Boga, to musisz na chwałę Bożą robić to wszystko, bo to nie jest Ciebie, to Pan Bóg tak Ci pobłogosławił, takie masz oko do kadrów i w ogóle. Też tak nie było. To było moje hobby. I przez jakiś czas ono mnie przeszkadzało, ale Pan w pewnym momencie otworzył mi oczy, że już dość, że wystarczy, że za bardzo zajmuję moje myśli, że nie zmierzam w dobrym kierunku. I to nie to, że ktoś mi z kościoła powiedział, bo jakbyśmy słuchali ludzi, słuchajmy Boga, nie ludzi, ale szukajmy z pokorą Jego woli dla naszego życia. Jeżeli On nam objawi, że coś zaczyna zajmować Jego miejsce, usuń to. Bądź ostrożny. Bóg ma być na pierwszym miejscu i to jedno jest pewne. Powinniśmy mieć właśnie postawę taką, jaką miał Paweł. Paweł do Filipian w 3 rozdziale czytał, pisał, ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Przejmujące są te słowa, ta postawa. Widać, że Salomon upadł, ponieważ jak czytamy w 1 Księdze Królewskiej, w 11 rozdziale, w 1 i 2 wersecie, jego serce odeszło od Pana. Czytamy tutaj, król Salomon obok córki Faraona pokochał wiele innych kobiet obcych plemion, moabitki, amonitki, edomitki, sydonitki i chetytki. Pochodziły one z narodów, co do których Pan powiedział synom izraelskim, Izraela, nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami, bo z pewnością nakłonią wasze serca do pójścia za swoimi bogami. To takich właśnie kobiet przylgnął Salomon w swoich pragnieniach. Jego serce nie badał, gdzie jest jego serce. Mimo, że był ostrzegany, to odpadło od Pana. I tutaj przechodzimy do 5 punktu, który niejako podsumowuje te pozostałe. Myślę, że to najważniejszego. Nigdy nie przekraczaj tego, co mówi Słowo Boże. To jest poradnik, jak radzić sobie z sukcesem. Jak zaskoczy Cię kiedyś sukces, obudzisz się, okazuje, że masz sukces. Nie wiem, wszyscy Cię obserwują i są ciekawi, co masz do powiedzenia. Może być zaskoczony, nie wiesz, co zrobić. Zapamiętaj to. Nigdy nie przekraczaj tego, co mówi Słowo Boże. Choćby nie wiem co. To był największy błąd, jaki popełnił Salomon. Wielokrotnie był ostrzegany, wytrwał w tym, co mówi Słowo Pana. By nie polegał na swoim rozumie, choć wiemy, że miał niesamowity rozum, miał polegać na Panu. I kiedy czytamy ostatnie polecenia, jakie ojciec mu dał, Dawid, przed swoją śmiercią, to jest to bardzo mocne, bo w 1 Królewskim, w 2 rozdziale, w 3 wersecie czytamy tak. Dotrzymuj swoich zobowiązań wobec Pana, swojego Boga. Chodź Jego drogami, przestrzegaj Jego ustaw i przykazań, rozstrzygnięć i postanowień, tak jak zostały one zapisane w prawie Mojżesza. By Ci się dobrze wiodło w każdym przedsięwzięciu i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócisz. Dawid powiedział dosłownie, żeby przestrzegał tego, co jest zapisane w prawie Mojżesza. Wiemy, że on, wychowując się u Natana, znał prawo Mojżesza. Wiemy, że było też takie przykazanie, że to prawo Mojżesza miało być odczytywane wobec króla, żeby je przechowywać. I Dawid mu to tak wyraźnie powiedział. Wiemy, że Bóg mu się dwukrotnie objawiał i też mu to powiedział, tak go ostrzegał. To teraz zobaczmy, co jest zapisane właśnie w tym prawie Mojżesza, które miał przestrzegać według słów swojego ojca Dawida. Piąta księga Mojżeszowa, księga powtórzonego prawa, rozdział 17. Tam jest zatytułowany ten fragment, tam są słowa na wypadek, gdyby Izrael powołał sobie króla. Czyli Bóg przewidział już to, chociaż wtedy nie było jeszcze króla, że przyjdzie taki czas, że będzie król Izraelu, i to są słowa skierowane do tego króla. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. To możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. I teraz uważajcie. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Czy można bardziej dosadnie powiedzieć, czego nie robić? Czy można bardziej dosadnie złamać to, co było napisane? Bo kiedy czytamy, wróćmy do naszej Księgi Królewskiej, do 10 rozdziału, 26 werset, to teraz o Salomonie, do którego przychodziły tłumy z całego świata, znanego wtedy, i przynosiły różne skarby, to czytaliśmy i czytamy dalej następny werset, 10:26. Salomon nagromadził rydwanów i jazdy. Także miał 1400 rydwanów i 12 tysięcy wierzchowców, rozmieścił je w miastach rydwanów i przy sobie jako królu w Jerozolimie. Naskładał też król w Jerozolimie tyle srebra, co kamieni, i tyle cedrów, ile sykomor z szeferii. Miejscem pochodzenia koni posiadanych przez Salomona był Egipt i Koe. Kupcy króla nabywali je w Koe po określonej cenie. Wyruszano i sprowadzano z Egiptu rydwan za 600 sykni, a konia za 150. Na takich warunkach i za ich pośrednictwem sprowadzano je do wszystkich królów chetyckich oraz arameńskich. Set lat wcześniej Pan Bóg przekazywał te prawa zapisane w Piątej Księdze Mojżeszowej. Wydawałoby się, że bez sensu. Czemu akurat o tych koniach? A jednak się okazuje po wielu latach, że dokładnie to, czego miał nie robić, to właśnie zrobił Salomon. Przekroczył Słowo Boże. Widzimy tutaj jawny przejaw nieposłuszeństwa. Mimo że Salomon miał racjonalne argumenty za tym, żeby to robić, ale to nie kieruj się swoim rozumem. To było normalne, że kiedy miał dobrobyt, to trzeba z tego korzystać, trzeba to pomnażać, trzeba zabezpieczyć kraj, trzeba dbać o pokój, trzeba dobrze żyć ze wszystkimi. Same racjonalne argumenty, przecież Salomon był mądrym człowiekiem. On nie robił jakichś głupot, nie jest Wiśniewski, nie wydał pieniędzy na apartamenty w Tajlandii. Nie, on pomnażał to, wszystko się wiodło, była dobra cena, więc to robił. Dlaczego Salomon pojął sobie tyle żon? No to też jest racjonalne wytłumaczenie. W tamtych czasach władcy mieli liczne haremy, a on przecież był najznakomitszym władcą, był największym z królów. I widzimy niestety właśnie w tym, że Salomon zaczął uważać siebie za osobę stojącą ponad obawami, tak, że upadnie. Że jeżeli będzie, nie będzie dosłownie, literalnie wszystkiego, wszystkiego, co jest zapisane w Słowie Bożym. Postawił się ponad tym. W historii biblijnej widzimy, że jego żony pochodziły z rodów królewskich. Takie małżeństwo właśnie to była norma. Normalna forma zawierania sojuszy dyplomatycznych, ale Bóg przecież tego zabraniał. Tutaj nie trzeba więcej argumentów. Już nie trzeba racjonalnie z Panem Bogiem dyskutować, że przecież tak robią wszyscy wokoło. Ja jestem mądrym królem, też tak będę robił. Nie ma żadnych dyskusji. Nigdy nie przekraczaj tego, co mówi Słowo Boże. Choćby nie wiem co. Nieważne, jak bardzo racjonalne będą argumenty, które ktoś ci podsunie. A że to ten fragment to już się kulturowo przetarbił, a to, że to trzeba rozumieć, a to, że w Biblii nie jest dosłownie tak napisane o tym, a że to inne jest troszkę słówko. Jeżeli przez wieki chrześcijanie się czegoś trzymali, nie chcę mówić, że bo chrześcijanie przez wieki wierzyli w czyściec i my teraz wierzmy w czyściec, nie o to mi chodzi, ale jeżeli coś jest Słowem Bożym, to nie zaczynajmy teraz, dzisiaj w naszej mądrości w XXI wieku zmieniać jakiejś interpretacji, bo to nam przeszkadza trochę w naszej drodze do lepszego samopoczucia, do sukcesu, bo jest coś dla nas niewygodne, bo jest to takie niedzisiejsze, niekulturowe, niepasujące do naszych czasów. Jakbyś nie był pełen sukcesu, nie jesteś ponad prawem Bożym. Jeśli musisz się nad czymś mocno gimnastykować, by to móc usprawiedliwić w świetle Biblii, to nie rób tego. To się zastanów, gdzie jesteś. Jeśli twoje hobby, jeśli twój związek jest wątpliwy w świetle Słowa Bożego, lepiej to stracić na rzecz Jezusa, niż obrazić Boga, tak jak Salomon to zrobił, kiedy przekroczył Jego przykazania. Mówiliśmy przecież, że prawdziwy sukces to szczęście, gdy coś tracimy na rzecz Jezusa. To z chęcią powinniśmy rezygnować z naszego ego, z naszych różnych jakichś urojonych nieraz potrzeb. Jezus uczył, że lepiej jest wejść do Królestwa Bożego kaleką, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Lepiej być stratnym, ale trafić do nieba, utrzymać prawdziwy sukces. Wychodzę z założenia, że wolę być mniej hop do przodu, wolę być mniej lubiany, wolę być mniej afirmowany, ale mieć pewność, że nie obrażam Boga jakimś moim zachowaniem, moim postępowaniem z tym, jaki jestem do przodu. Ba, to, że idę, że nie idę z duchem czasu, utwierdza mnie tylko w tym, że jestem na dobrej drodze, jeżeli czytamy Słowo Boże. A ten przykład Salomona daje nam bardzo praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z sukcesem, jak sukces nas zaskoczy, to co robić. Bądźmy zawsze czujni, bądźmy skromni, uczmy się poprzestawiać na tym, co mamy, na małym. Bądźmy ostrożni, w jakie relacje wchodzimy. Badajmy, gdzie jest nasze serce, żeby nic nie zajęło należytego miejsca Bogu. Nigdy nie przekraczajmy tego, co mówi Słowo Boże. Choćby nie wiem co. My nie patrzymy na Salomona jako wzór. Mimo niebywałych jego sukcesów, osiągnięć, my patrzymy na Jezusa jako na wzór. W Ewangelii Mateusza czytamy, że królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępnie, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Chodzi o Jezusa. On jest przykładem, jak sobie radzić z sukcesem, jak radzić sobie z porażką, jak radzić sobie ze wszystkim. On jest drogą. On jest naszym życiem. Niech On pomoże nam wytrwać. Tak jak Paweł życzył tego wierzącym w Tesalonikach. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Tymi słowami chcę zakończyć nasz wykład.